Serdecznie Was witam. Nazywam się Jacek Kurzępa. Jestem profesorem akademickim, socjologiem młodzieży. Przy okazji pomagaczem. Troszkę z młodymi ludźmi sobie funkcjonuję w obszarze nie tylko badań, ale również w obszarze wspierania ich w rozmaitych dylematach życiowych, bardziej czy mniej zakrętych ścieżkach biograficznych dzisiejszego nastolatka. Nie tylko tego, który zaczyna swoją wędrówkę ku dorosłości, ale również i tego, który jest na etapie, który socjologowie nazywają młody dorosły. Czyli to są być może dla niektórych z Was Wasze starsze córki czy synowie, 20-30-latkowie. Niektórzy w tym wieku są tutaj na sali ze swoimi młodymi latoroślami i powiem uczciwie, że specjalistą od małych dzieci nie jestem, w związku z czym nie będę w stanie w tej materii kompetentnie odpowiadać. Natomiast moja dzisiaj obecność ma zmierzać ku temu, żeby podzielić się z Państwem refleksją socjologa, psychologa społecznego i praktyka, który wędruje wskroś biografii młodych ludzi i nieustannie stuka do drzwi ich domów, gdyż moja rozmowa z młodym, z młodą, o jej życiu, o jej dylematach nigdy nie może się dokonywać pod nieświadomość rodziców. Chciałbym uwrażliwić Was na ten aspekt sprawy związany z tym, że niekiedy bywa, iż wokół Waszych dzieci i wobec Waszych dzieci rozmaite autorytety bądź uzurpatorzy miana autorytetów podejmują działania pod Waszą nieobecność bądź pod Waszą nieświadomość. Nigdy tak nie może być, że ktoś oddziaływuje i indoktrynuje moje dziecko, wpływa na moje dziecko, a ja nic na ten temat nie wiem. Dlatego też z reguły, gdy przybywam do rozmaitych środowisk, wspólnot, szkół, najczęściej proszę organizatorów o to, żebym miał szansę spotkania się, jeśli już tak jest to planowane, z młodzieżą, tak również jako warunek sine qua non spotkania z rodzicami tej młodzieży. I dzisiaj też tutaj się nam fajnie zdarza, że od rana mam spotkania z młodymi ludźmi, a teraz jestem na spotkaniu z Wami. Jest to moment być może stanowiący pewien epizod w Waszej wędrówce przez Waszą dorosłość. Dorosłość pokolenia, nad którym popastwię się przez parę minut. Bo jest to, po części patrząc na salę, moje pokolenie, pokolenie moich równolatków. Pokolenie, któremu wcale niełatwo jest funkcjonować dzisiaj, gdyż nasza biografia 50-latków i nieco młodszych, i nieco starszych jest biografią rozpołowioną. Jest biografią, która jednym półdupkiem dokonała się w systemie monocentrycznym, w komunie, a drugim półdupkiem, tak jakbyśmy się rozsiadli w zupełnie nowej rzeczywistości, w systemie gospodarki wolnorynkowej, świata wysokich technologii, świata internetu, telefonii komórkowej, czyli dwa zupełnie nieprzystające do siebie obrazy zarówno kulturowej, jak i cywilizacyjnej zmiany. Niektórzy z nas, z naszych równolatków, dosiedli konika nowoczesności, są kompatybilni z tym światem, który nas otacza. potrafią doskonale poruszać się w przestrzeni internetu, telefonii komórkowej, są tak jakby współuczestnikami doświadczenia nowoczesności, której doświadczają nasze dzieci. Zatem może się zdarzyć tak, że siedzący tutaj na sali rodzice i dorośli są dobrymi sekundantami dla własnych dzieci w żeglowaniu po internecie, w rozumieniu tego, co z mediów dzisiaj dociera do nich, a tym samym do nas. Ale niekiedy bywają też i tacy nasi rówieśnicy, którzy po prostu nie czają bazy, mówiąc językiem młodzieżowym. Którzy po prostu wypadli z tego pociągu pod tytułem nowoczesność, ba, nigdy do niego nie mieli szansy wsiąść. W efekcie zatem te widełki między światem młodego a twoim światem coraz bardziej się rozwarstwiają. Ona czy on, młoda dziewczyna czy chłopak, wędruje w takim nieokiełznanym marszu w kolonizowaniu nowoczesności świata, który ją czy go otacza, a ty przycupnęłaś, czasami zatrwożona, co się z tym światem dzieje, nie rozumiejąc narracji współczesnych mediów, nie rozumiejąc kakafonii dźwięków, które docierają do nas, przekazując rozmaite sygnały i komunikaty, które ciebie tworzą, niepokoją i nie za bardzo wiesz, co z tym zrobić. A przecież nasza rodzicielska troska o córkę czy syna nieustannie zmusza nas, a może bardziej zachęca nas do tego, żeby jej czy jemu służyć pomocą, radą, czasami reprymendą. I niekiedy następuje na tej drodze gorącości matczynego serca, czy troski ojcowskiego serca, a porozumieniem z córką czy z synem wiele przeszkód. Bo nie wiesz, jak to zrobić, nie wiesz, jak powiedzieć, nie rozumiesz tego świata, czasami lękasz się, żeby nie zarzucił ci, czy nie zarzuciła ci, mama, jesteś niewspółczesna, mama, nie rozumiesz tego, co się dzieje, mama, daj spokój. Jak wobec tego, z tego dylematu, czasami być może niewspółczesności mojej, dorosłego człowieka, a jednocześnie gotowości wspierania mego własnego dziecka w przemierzaniu tego nowoczesnego świata, jak z tego dylematu wyjść? Co zrobić, żeby być skutecznym wychowawczo? Być może to, co się za chwilę dokona, czyli próba opisania świata waszych dzieci, gimnazjalistów, nieco starszych licealistów czy studentów, pozwoli nam znaleźć tropy ku temu, żeby być skutecznym w dialogu wychowawczym. Opis chciałbym zacząć od portretu komiksa. Portret dziewczyny, chłopca. Portret dziewczyny, chłopca, który jest w wieku 12, 14, 15 lat. Nazywam ją czy go homiksem. Homomix, człowiek zmiksowany. Człowiek o takiej tożsamości stanowiącej zlepek rozmaitych narracji, rozmaitych bajek, komunikatów kulturowych, które do niej czy do niego docierają. Jak być może państwo pamiętacie, każdy z nas i każda z was i każdy z nas, mężczyzn i kobiet, w swojej biografii przeżywał również ten okres adolescencji, tylko tyle, że konteksty naszego przeżywania, od współczesnego przeżywania są zgoła odmienne. Nasze wchodzenie w pasaż ku dorosłości było bardziej spokojne, było bardziej przewidywalne. Dlaczego? Dlatego, że chociażby mieliśmy dwa kanały telewizyjne, chociażby było wiadome, kto wróg, a kto przyjaciel. Rzeczywistość była bardziej przewidywalna,
Nasi starsi bracia, siostry kończyły studia i mniej więcej wiadomo było, gdzie później pójdą do pracy i jak, ile lat w tej pracy będą przepędzać. Dzisiaj jest szalenie dużo wariacji i wariancji, zarówno kulturowych, jak i społecznych, które otaczają młodego człowieka. W efekcie zatem to, co się dzieje na tym obrazku, jest poniekąd odzwierciedleniem dylematów dzisiejszego gimnazjalisty, dzisiejszego licealisty. Zacznę najpierw od tej bardzo wyraźnie zarysowanej charakterystyki sylwetki fizycznej dziewczyny czy chłopaka. Jak wskazują najnowsze badania antropometryczne dotyczące wyposażenia biologicznego młodego pokolenia Polaków, to od roku 2006 mamy najlepiej biologicznie wyposażone pokolenie naszych dziewcząt i chłopców. One i oni wyrastają wysocy, dorodni, zdrowi, w sensie biologicznym są szalenie apetyczni, szalenie dorodni, ale to powoduje jednocześnie rozmaite kłopoty wychowawcze, bo wraz z tężyzną ciała, zdrowym tym ciałem, następuje wzmożenie oddziaływania hormonalnego, następuje druga burza hormonalna, cielesność naszych dziewcząt i chłopców zaczyna być coraz bardziej ekspresyjna, pojawia się tendencja ku seksualizowaniu własnych zachowań. I oczywiście byłbym nierozważny i niefrasobliwy, gdybym chciał przekonać Państwa, że to jest doznanie tylko dzisiejszych nastolatków. Jakieśmy my przeżywali ten czas, to mieliśmy tak samo. Tylko tyle, że konteksty naszego wchodzenia w erotyzację i seksualizację zachowań były zgoła odmienne. Nie było tak wiele elementów, które związane są z pojęciami, które zaraz wokół tego komiksa się pojawią. Jednym z tych elementów jest somatyzacja tożsamości. Co to jest somatyzacja tożsamości? Co ten świat nam dzisiaj usmażył? Jak Państwo w naszym personalistycznym patrzeniu pedagogicznym na człowieka znajdujecie odpowiedź na to, kim jesteśmy, tak w tej chwili to potwierdzę. Jesteśmy w równowadze sakrum i profanum. Osobowość i jestestwo nas, chrześcijan, rozumiane jest w zdrowej równowadze przestrzeni sakrum, ducha, wartości, aksjologii i profanum, tego wszystkiego, co wynika z popędliwości ciała, z potrzeb fizycznych, z pewnej natury grzeszności człowieka. Dzisiejszy świat mówi: odpuść sobie sakrum, rozumiane w taki sposób. Odpuść sobie ducha i jakiekolwiek dylematy moralne. Postaw w to miejsce, postaw na piedestał ciało, somę. To jest najważniejsze. Somatyzacja tożsamości zatem jest takim przekazem kulturowym, który mówi, że najistotniejsze w życiu i koncentrujące uwagę człowieka powinno być ciało i to, co z tego ciała może wynikać. Jego potrzeby, jego popędy i zaspokajanie tychże popędów i potrzeb. Somatyzacja tożsamości, pojęcie wprowadzone do współczesnej socjologii przez Antoniego Giddensa, ale również przez Zygmunta Baumana. Serdecznie Państwu rekomenduję książkę tego ostatniego, Razem, osobno. Wydawnictwo Dolnośląskie, rok 2004. Książka pod tytułem Razem, osobno. Tam pojawia się między innymi refleksja mówiąca o tym, że somatyzacja tożsamości skłania człowieka XXI wieku do porzucenia dylematów moralnych na rzecz nadmiernej dbałości o swoją fizyczność. Fakt, że dzisiaj kliniki chirurgii plastycznej pękają w szwach, jeśli chodzi o klientów, że zarówno dokonują tych rozmaitych działań upiększających i doskonalących fizyczność kobiety, jak i mężczyźni, rzeczywiście jest powszechny. Profesor Marek Szczepański, socjolog z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, realizował w ubiegłym roku badania dotyczące popularności operacji plastycznych, w tym Firflu, aglomeracji śląskiej, katowickiej, i okazuje się, że zarówno tę nadmierną troskę o swój wizerunek wykazują kobiety, jak i mężczyźni, że kliniki chirurgii plastycznej, estetycznej są pełne mężczyzn zabiegających o to, żeby coś sobie skorygować, jak i kobiet, które dbają o to, żeby coś sobie skorygować. W przypadku młodego człowieka widzicie ten wizerunek chomiksa, który pokazuje nadmierną dbałość o twarz, o make-up, który na tą twarz nałożę, utrefione włosy, podkreślony karmin ust i kreska do brwi. I oczywiście trzeba powiedzieć, że ta możliwość wchodzenia w taką stylizację podyktowana jest podpowiedzią, która do młodego człowieka trafia, chociażby poprzez wizerunek ikon popkultury. Jeśli sobie spojrzycie na Vive, na MTV, na RTL, a czasami zachęcam do tego, żeby zrobić taką kwerendę badawczą poprzez analizę rozmaitych kanałów telewizyjnych, które oglądają nasze dzieci, i zatrzymacie się na koncercie Lady Gaga, to będziecie wiedzieć, o czym mówię, tak? To jest ta sytuacja, w której twoja córka czy twój syn, chcąc być na topie, chcąc być modnym, musi się wbić w taki wizerunek. Ale jednocześnie producenci rozmaitych produktów, które pozwalają nam osiągnąć taką doskonałość, idą w sukurs twoim potrzebom. Zatem pomadka do ust jest zarówno ofertą dla kobiet, jak i ofertą dla mężczyzn. Jakieś kreski, jakieś odżywki do paznokci, do robienia make-up są zarówno przygotowywane przez Hugo Bossa, Versace, Schleidera, czy jakiekolwiek inne znane nazwiska ze świata mody i kosmetologii, w wersji dla kobiet i dla mężczyzn. Nic dziwnego przez to, że dziewczyny i chłopcy, którzy w wieku nastu lat, będący bardzo mocno zacietrzewieni na patrzenie na samego siebie, w tę stylizację wchodzą w sposób bardzo płynny, spontaniczny. I oczywiście pewno w domach z niekłamanym rozbawieniem odnotowujecie czasami fakt, że nasi synowie więcej czasu w łazience spędzają niż córki, przyglądając się sobie z dużą intensywnością, dbając o siebie, żelując włosy w sposób stosowny i wychodząc w aureoli rozmaitych zapachów po dezodorantach. Bo taka jest dzisiaj maniera młodego człowieka. On musi się dobrze zrobić, on musi się dobrze sprzedać. Kłopot współczesnej młodzieży również polega na tym, że w dużym stopniu zostało im wmówione, że wszystko jest na sprzedaż. I to, jak wyglądasz, w co się wbijesz, jak się ometkujesz, stanowi legitymację do konfidencji z grupą, do tego, żeby być uznanym za swojaka. Ale najpierw mi powiedz, gdzie kupujesz, jakiej firmy masz kosmetyki, jakie masz gadżeciki, najnowsze czy nie najnowsze, komóreczkę, czy iPoda, czy tableta, a wtedy dopiero ci powiem, czy jesteś mój, czy nie jesteś mój. Czy jesteś nasz, czy nie jesteś nasz. Jeśli pokazuję wam dylemat związany z faktem, że dziewczyna czy chłopak mająca 12-13 lat jest poddana pewnemu rentgenowi rówieśniczemu, czy jest wystarczająco zasobna ku temu, żeby w naszej konfidencji, w naszej grupie być, to chciałbym spojrzeć na to również przez pryzmat dylematu nas, rodziców, czy nas na to stać, żeby tę legitymację dziecku kupić. I oczywiście doskonale wiecie, bo sami tę krwawicę musicie utoczyć, żeby móc zaspokoić wszelkie ich potrzeby. Ale czy trzeba tak robić? Czy należy to robić? Czy nie warto czasami przystopować i wraz z córką czy synem po prostu zasiąść do budżetu domowego i spokojnie powiedzieć, jakie mamy wydatki do wykonania, do poniesienia i na co nas dzisiaj stać, a na co nie stać. W momencie, kiedy zdejmujemy z nich świadomość faktu, że zapracowane przez mamę, przez tatę pieniądze są nie tylko zapracowane w pocie czoła, ale są bardzo trudne do wydania, to niestety popełniamy bardzo wyraźny błąd wychowawczy. Zdejmujemy z nich bowiem współodpowiedzialność za ten budżet. A dlaczego to robimy? Pewno w dobrej wierze. Bo nie chcemy ich martwić, nie chcemy ich troskać, albo czasami sobie myślimy, za młoda jest, żeby o tym z nią rozmawiać. Ja myślę, że to nie jest tak. Że jest wiele obszarów dialogu, który powinniśmy z naszymi dziećmi uprawiać nieustannie, a im wcześniej, tym lepiej. Kiedy będziemy potrafili w sposób racjonalny i uzasadniony poprzez argumenty powiedzieć córce czy synowi, że tej zabawki, tej rzeczy dzisiaj, teraz nie kupimy, bo nas na to nie stać. Bo musimy kupić buciki, bo musimy kupić kurtkę, bo musimy kupić coś jeszcze. I w momencie, kiedy pojawią się wolne środki, to kupimy to, na co masz dzisiaj ochotę. Lepiej tak, niż tworzyć wokół dziecka pewien pozór, że wszystko jest możliwe, tylko trzeba bardzo chcieć. Niekiedy są pewne rzeczy, które są nam niedostępne i nie będą niedostępne. I będą niedostępne zawsze. I warto, żeby nasze dzieciaki sobie to uzmysłowiły. Im wcześniej, tym lepiej. Jeśli pokazuje kwestię związaną z somatyzacją tożsamości i z tą cielesnością chomiksa, to widzicie również tę bardzo wyeksponowaną pierśń wieścią, a z drugiej strony tors mężczyzny. Somatyzacja tożsamości związana jest, proszę Państwa, z jeszcze jednym przekazem. A mianowicie z czymś, co w socjologii nazywamy i w kulturze, w psychologii społecznej osieroceniem seksu. Te dwie rzeczy są ze sobą mocno związane. Somatyzacja tożsamości, ciało i cielesność i czerpanie radości z najbardziej doskonałego ciała, a z drugiej strony poddawanie się, oddawanie się uciechom seksualnym bez konsekwencji. Z uznaniem, że seks można uprawiać bez odpowiedzialności i bez narażenia się na to, że będą z tego dzieci. Bo dzisiejsza medycyna jest w stanie zrobić wszystko, co jest możliwe, żebyś mógł uprawiać seks jakkolwiek, z kimkolwiek, w jakichkolwiek układach i nie mieć z tego problemu związanego z faktem, że będą dzieci. I współczesny świat, jak Państwo wędrujecie po Europie na przykład, a doskonale wiecie, że 2-milionowa diaspora Polaków, którzy wyjechali za chlebem, szukając lepszej dla siebie szansy na budowanie egzystencji własnego domu, doświadcza rozmaitych konfuzji kulturowych. Tam gdzieś, gdzie na przykład we Francji czy we Włoszech uprawia się coś, co nazywa się dragerstwem. Ja mówię to do Was jako dorosłych, bo to są konteksty, proszę Państwa, które być może tu i teraz w Licheniu są nieobecne, bo my do tej pory tego nie doświadczaliśmy, ale nasi rodacy wracający z rozmaitych emigracji na tarczy, bardzo często na tarczy, wracają z bagażem doświadczeń emigracyjnych, które mocno odciskają się pięknem na ich tożsamości. Trzy chociażby przywołania. Owe dragerstwo. Dragerstwo polegające na tym, że na przykład idę sobie ulicami pięknego Paryża, przede mną idzie nadobna kobieta, zerkam na nią, ona zerka na mnie, czujemy pewne impulsy, jakieś wibracje między nami. Ona do mnie podchodzi, bądź ja do niej i mówię to, co pójdziemy na herbatę, a potem pójdziemy uprawiać seks. Okej, nie ma sprawy. I to się dokonuje. Sytuacja związana z chwilową zachcianką wejścia w intymny związek z drugim człowiekiem, uprzedmiotowienia go, zaspokojenia swojej chuci i zamknięcia drzwi i powiedzenia nic więcej nas nie wiąże. To jest jeden z elementów tej sekwencji kulturowej seksu bez zobowiązań, seksu osieroconego. Drugi element związany jest oczywiście z kwestią również doświadczenia naszej emigracji, ale to również wdziera się w sposób niebywale intensywny do naszego życia politycznego i społecznego. Uznanie za równoprawne związki homogeniczne płciowe jako rodzina. Więc z jednej strony pojawia się kulturowa narracja, że rodziną dzisiaj jest wszystko, co można byłoby tylko nazwać partnerstwem dwojga ludzi, obojętne na zadania, funkcje i wierność tychże sobie i sakramenty, które powinny być związane z tym związkiem. A z drugiej strony nasza troska o to, żeby nasze dzieci wiedziały, co jest normą, a co jest patologią. Ba! Dzisiaj tego się nie nazywa patologią, bo zostało to w roku 76 przez Światową Organizację Zdrowia wyrzucone z marginesu dewiacji, uznane za równoprawne. I w tym kontekście funkcjonują również nasi rodacy tam gdzieś na emigracji, gdzie ich pryncypałem w barzyku, w restauracji, w hotelu czy gdziekolwiek jest pan, który ma żonę pana. I jeszcze nie daj Bóg, ten pan, ta pani dobiera się do niego. Ale dobrze płacą. Uciec? Zostać? Zrejterować? Czy zacisnąć zęby i zwieracze odbytu, żeby nic mi się nie stało? Jak mam się zachować? Co zrobić? Przyjadę potem tutaj na święta. Rozdam wszystkim należny deputat tęsknoty. Ty dostaniesz prezent. Ale niekoniecznie ci będę mówił o tym, jak mi jest tam źle, jak mi tam jest ciężko. Jestem rozszarpywany również myśleniem o tym, że tam w kościołach nie ma ludzi. Że tam tak wiele grzeszności, która dzisiaj nie jest nazywana grzesznością, tylko jest nazywana tolerancją i wolnością. To może my jesteśmy skansenem. To może my nie mamy racji. To może my powinniśmy się zmienić. Na szczęście nie my. Na szczęście wasza tak liczna obecność tutaj daje wyraźny przykład, że norma pozostaje normą. Tylko trzeba dawać temu świadectwo. Trzeba o tym głośno mówić. A im głośniej będziemy mówić to naszym dzieciom, tym lepiej. Bo oto sytuacja, która w sensie kulturowym tak jakby nas zupełnie zaskoczyła w parlamencie, reprezentacja rozmaitych dziwnych mniejszości. I teraz pytanie, czy ty, mamo, czy ty, tato, w momencie, kiedy słyszysz komentarz dziennikarski, relacje z takiej czy innej parady równości, rozmawiasz ze swoim dzieckiem na ten temat, czy nie? Czy zbywasz to milczeniem, pozostając w zaskoczeniu, w skonfundowaniu? I to jest twój problem, twój, dorosłego. Ale co będzie z twoim dzieckiem? Jeśli ty nic nie powiesz, jeśli ty nie zareagujesz, jeśli ty nie postawisz wyraźnego śladu, co ty o tym myślisz? Pojawia się mgławica. Twoje dziecko, jeśli ty nie reagujesz, funkcjonuje w świecie bez znaczeń. Jakby w otulinie z waty. Wiele rzeczy do niego dociera, ale nie wie, która jest cenna, która jest wartościowa. Bo ty reiterujesz. Mamo. Ojcze. Pojawia się coś, co nazywam snem. Wasze dzieci wpadają tak jakby w sen. Sen kulturowy. Sen społeczny. Strefę etycznej nieobecności. Czyli sen. Zwalniasz się, dorosły, rodzicu, z obowiązku bycia etycznym drogowskazem dla własnego dziecka. Zostawiasz ją czy go w sferze domysłów, co należałoby zrobić w takiej sytuacji. Niekiedy docierają do nas rozmaite dziennikarskie informacje o tym, że młody pobił młodego, że młody się niestosownie zachowa wobec dorosłego, że klną, chleją, wulgaryzują, są agresywni. I to jest część prawdy o młodych. Natomiast doskonała większość z nich to są ci, którzy chcą być poprawni, którzy są normalsami, ale się gubią. Dlaczego się gubią? Dlatego, że jest zbyt mało nas, którzy dają im podstawy kinderstuby. Dają im wyraźne sygnały dobrych obyczajów, dobrego zachowania. Zaczyna się to oczywiście w domu, w momencie, gdy wstajemy rano i witamy się o poranku. Być może, daj Bóg, wspólną modlitwą i znakiem krzyża, ale może być również wrzaskiem, irytacją, wulgaryzmami, bądź totalną obojętnością. Ty wstałaś, on wstał. Ani be, ani be. No i potem, jak to w niedzielę, samochodzik przygotowany, irchą wytarty, doczysta. Tata o to zadbał. Wyruszamy na Sumę. Tata dupen placem już przy kierownicy. Mama się szarpie z drzwiami. Tata zapomniał otworzyć drzwi od strony pasażera. Bo zdaje się, że już dawno o tym zapomniałem. A może jest to fajny motyw i fajny, że tak powiem, renesansowy trik, który można byłoby zastosować. Kto kogo wpuszcza, kto komu podaje rękę. Sami czasami jesteśmy wściekli, że zaniedbujemy to. Ale jeśli my to zaniedbujemy, to skąd nasze dzieciaki mają wiedzieć, jak się mają zachować? Wiesz, bo jak dzisiaj patrzę na was, ojcowie trzymający dzieci na rękach, wczoraj u świętej Doroty, jak przyglądałem się, jak wasze dzieciątka biegały od mamy do ojca, to też patrzyłem na to przez pryzmat troszkę innej rzeczywistości, takiej typowej, codziennej rzeczywistości, gdy w kuchni tata podchodzi do żony, przytula ją, składa serdeczny pocałunek na jej policzku i mówi: dziękuję. Fajnie, że jesteś. Jak bardzo się cieszę, że cię mam. Twój syn potrzebuje wzorca osobowego mężczyzny. Potrzebuje nauczyć się nosić portki. Po prostu. I ty takimi gestami, takim zachowaniem, taką szarmancką postawą wobec żony, twojej matki, córki, będziesz stąpał tym samym śladem. Jeśli ty będziesz warchą, bęcwą i ham, to on pewno też taki będzie. I oczywiście moglibyśmy sobie pomyśleć, że w takim wypadku bądźmy idealni. I to wystarczy. To nie jest tak łatwe. Bo przychodzi taki moment w życiu naszych dzieciaków, że już mi nie wystarczymy. Że będą chcieli wypłynąć na samodzielne szlaki. Że my, jako narratorzy i kreatorzy świata i wartości, będziemy już mniej soczyści, mniej wybarwieni niż rówieśnicy.